W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Deszczyk pada, w Zielonej Górze postawiono pomnik księdzu Michalskiemu. W Nowej Soli powstało rondo imieniem Wadyma Tyszkiewicza. Dzieje się.
No i odwiedził nas prezydent Andrzej Duda.
A i odwiedził nas również europoseł Arłukowicz, który obiecał kargowej obwodnicę zrobić.
No dużo, dużo tych odwiedzin i będzie ich niemało w najbliższym czasie.
No właśnie. W poniedziałek rozmawialiśmy z naszymi słuchaczami o tym, jak oceniają 5 lat kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Posłuchajmy, z jakimi refleksjami się podzielili z nami.
Jeżeli chodzi o podsumowanie całego tego okresu 5-letniego, ja daję 6. On ma klasę. Jest człowiekiem mądrym, statecznym, opanowanym.
Oceniam prezydenturę bardzo słabą, bo cały czas uzależniony jest od Jarosława Kaczyńskiego i wykonuje jego polecenia. Nie jest samodzielny.
Przywrócił czy cofnął te jakże antyludzkie uchwały, które przedłużały wiek emerytalny, kazały dzieciom rok wcześniej iść do szkoły, pozbawiając właśnie ten rok najfajniejszy okres dzieciństwa.
Prezydent zależny absolutnie od swojej partii, znaczy od pana prezesa Kaczyńskiego. Przykładem jest pan Jacek Kurski, który został odwołany na wniosek pana prezydenta, potem został przywrócony, a potem znowu ponownie został prezesem.
No jest najsłabszym, nie chcę mówić, że najgorszym prezydentem, ale jest najsłabszym prezydentem. Niestety nie sprawdził się w ani jednej kwestii. Temu co zarzucić? Ci, co szukają dziury w całym, co szukują nie wiadomo jakich niestworzonych rzeczy. Każdy, nikt nie jest idealny, no ale zachowuj się jak się zachowujesz. Wtedy nam nigdzie nie przyniósł.
Podsumowanie prezydentury pana prezydenta Dudy oceniam na bardzo dobrze. Wszystko co obiecał spełnia. Pokłonił się wszystkim ludziom biednym, emerytom. Pan prezydent jest od tego, żeby słuchał większości ludzi i wszystkich słuchał.
Panie Adamie, moje zdanie jest w tej sprawie takie, gdybym miał oceniać pana prezydenta, to w zasadzie bym się dosyć, jakby to powiedzieć, zbierał z małą ochotą, dlatego że moim zdaniem nie bardzo da się ocenić samego prezydenta w oderwaniu od rządu. To generalnie rząd wpływa na gospodarkę, a ta na pozycję w świecie. Prezydent jest właściwie dopełnieniem drużyny i niejako jej reprezentantem, aczkolwiek nie kompromituje nas, znaczy powiedzieć, reprezentuje nas na tyle dobrze, że nie ma takiej kompromitacji, takiego obciachu, jak to było za poprzednich prezydentów.
No ja bym na to spojrzał jednak troszeczkę inaczej, bo zapowiedzią tego, co nazywamy dobrą zmianą, był właśnie prezydent Andrzej Duda, to znaczy jego zwycięstwo jako polityka popieranego przez cały obóz Zjednoczonej Prawicy zapowiadało dużo szersze zmiany, bo to przecież w zapowiedziach prezydent, kandydata wtedy na prezydenta Andrzeja Dudy znajdowały się te kwestie socjalne, które później wybrzmiały w postaci programu 500+, emerytura+. Bardzo ważnymi zapowiedziami była ta właśnie polityka godnościowa, także to jego zwycięstwo utorowało drogę wyborom, parlamentarnemu zwycięstwu Zjednoczonej Prawicy. Taka była kolejność. A teraz jakbym miał ocenić samą prezydenturę, to jest dobra prezydentura.
No bez
zadaniem prezydenta jest reprezentowanie Polski jako głowy państwa poza krajem. No jeżeli tutaj przypomnimy tak kompromitujące historie jak owijanie się Aleksandra Kwaśniewskiego we flagę, wchodzenie do bagażnika, czy też Bronisław Komorowski, który w Fundacji Marszala, opowiadając o bigosie, pokazywał, kręcił rękoma, jak się powinny ucierać te opinie w demokracji na podobieństwo bigosu, no to były totalnie kompromitujące momenty dla Polski. Tutaj prezydent Andrzej Duda jest człowiekiem z zupełnie innej bajki. To jest ktoś, kto bardzo dobrze się czuje w przestrzeni publicznej. Jego kontakty i kontakty pierwszej damy z prezydentem Trumpem i jego żoną Melanią pokazują bardzo dużą swobodę, ogładę towarzyską. Państwo Dudowie znają języki obce, a więc no, nie mają powodu czuć się w roli kogoś gorszego, kto będzie musiał przez tłumacza o podstawowych problemach politycznych rozmawiać. Zwróciłbym też uwagę na te dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bardzo dobre relacje z NATO. Tu oczywiście ma pan rację, to wymaga współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a więc ten ośrodek rządowy jest tutaj stale obecny, ale też chodzi właśnie o to, o tą dobrą współpracę między prezydentem a rządem. Wydaje się, że gdyby Rafał Trzaskowski, a nawet możemy mieć pewność, został wybrany na prezydenta, to nie będzie żadnej współpracy. Będzie kolejna wojna polsko-polska, tym razem można powiedzieć, w obrębie szeroko pojętej władzy. Na korzyść prezydenta działa także no tutaj bardzo dobre wyniki polityczne. Myślę tutaj o Grupie Wyszehradzkiej, to również oczywiście we współpracy z rządem, ale to zgodnie z konstytucją prezydent również wypełnia pewne obowiązki związane z polityką zagraniczną. Efekty mamy zupełnie niezłe. Bardzo dobre relacje z Litwą. Litwa w przyszłym roku będzie obchodziła konstytucję 3 maja. To jest w ogóle fakt absolutnie bez precedensu. A zatem te sukcesy prezydenta są widoczne w obrębie polityki międzynarodowej. No tu mamy też dobre relacje z Niemcami, bardzo dobre relacje z Wielką Brytanią. Ten bilans polityki zagranicznej prezydenta Dudy wypada bardzo dobrze. Jeszcze raz przypomnę, to on był twarzą i on był zapowiedzią dobrej zmiany i zapowiadał duże zmiany w polityce społecznej, które dokonały się już ostatecznie za rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Rozmawialiśmy we wtorek ze słuchaczami o tym, że za sprawą wirusa zmieniliśmy wiele zachowań indywidualnych, jak i społecznych, zmieniła się nam nieco świadomość. Zastanawialiśmy się, jak bardzo ta pandemia wpłynie na stałe zmiany w naszym życiu i osobistym, i społecznym. Posłuchajmy naszych słuchaczy.
Musiałoby być chyba wielkie boom, żeby to wszystko się skończyło, nie? Ale tego boomu chyba nie będzie. Dopóki nie będziemy szanowali tej planety, szanowali siebie nawzajem, to się nie zmieni nic. Będziemy dalej gonili za pieniądzem.
Nasze życie się troszkę zmieniło, może więcej jak troszkę, ale my ludzie się potrafimy przystosować do wielu rzeczy. Na początku wydaje się coś strasznego, a później powoli zaczynamy traktować to jako normalność, czyli maski, ograniczenia.
Wydaje mi się, że ludzie już zapomnieli o tej pandemii czy tam epidemii. Zero dezynfekcji jakichkolwiek stolików, maseczki na brodzie. Moim zdaniem to jest troszkę masakra i za szybko to wszystko.
No my mieszkamy na wsi, no bo wiadomo, wródek i się wychodzi, ale martwię się najwięcej o to, że po prostu nie można Dzień Matki się spotkać z dziećmi. Pracują w przychodniach, w szpitalach, pracują z ludźmi, no i po prostu się boją, żeby tutaj nas odwiedzić.
Panie Adamie, ja mam takie przekonanie, że dynamika społecznych obyczajów ma tak troszeczkę taką strukturę jak masa w fizyce. To znaczy silne impulsy zmieniają jej trajektorię, a potem to właściwie wszystko wraca do swoich kolejn. I może się okazać, że wróci do zupełnie starych, a być może zmiany będą niezbyt duże. Ja bym nie liczył na jakieś wielkie zmiany w sensie zachowań społecznych, bo nie będziemy moim zdaniem ani mądrzejsi, ani bardziej zjednoczeni. Pojawiły się natomiast nowe podziały związane choćby z tym, czy ta pandemia jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. I takie mam przekonanie, że ostatecznie zadecyduje sytuacja gospodarcza Polski po tej pandemii i to, czy Polska będzie rozwijała się prawidłowo i czy, mówiąc bardzo brutalnie, starczy na socjal.
No tutaj rzeczywiście pytań jest więcej niż odpowiedzi w tej chwili, bo nawet najbardziej, że tak powiem, wytrawni eksperci z dziedziny gospodarki, czy polityki, czy socjologii, filozofii, wyrażają różne sprzeczne opinie, ale jeżeli możemy czytać to, co się już w tej chwili dzieje, no to ja bym zwrócił jednak uwagę na to, że rząd Chin przykręca śrubę. Pojawiła się nowa ustawa o bezpieczeństwie Hongkongu, I wszystko na to wskazuje, że rząd Chin będzie usiłował wykorzystać pandemię do jeszcze większej kontroli obywateli. To jest w ogóle pytanie o charakterze otwartym. Jeżeli przeniesiemy te doświadczenia z komunistycznej dyktatury, bo Chiny są komunistyczną dyktaturą, to bezwzględnie, na grunt demokracji liberalnych, to możemy się zacząć też zastanawiać, czy na przykład upowszechnianie się tych wszystkich aplikacji telefonicznych związanych ze śledzeniem osób, które były na kwarantannie, czy są na kwarantannie, będzie wykorzystywane tylko do tych celów, czy jeszcze do jakichś innych. Pewne zmiany następują też w obrębie gospodarki. One się już trochę ujawniły wcześniej. Na przykład to pokolenie urodzone w czasach internetu już deklaruje w badaniach, oczywiście w tych wcześniejszych sprzed pandemii też, że na przykład mniej chętnie spędza czas chodząc na zakupy, a jeżeli kupują to przez internet. I teraz przez te miesiące pandemii mieliśmy i dalej mamy taką falę zakupów internetowych i możemy próbować z tego wyciągać wniosek, że to jest być może bardzo zły znak dla galerii handlowych, tych takich, które do tej pory były popularne i być może jest to zapowiedź, że przyszłością będzie właśnie ten e-commerce, czyli handel w ogóle przez internet. I proszę też zauważyć, jak te pokolenia poprzednie, sprzed czasów internetu, pięknie się też w to wszystko wpisały, bo cała masa zamówień, już nie tylko książek, ale i butów, innych rzeczy, ubrań, odbywała się przez internet. Także myślę, że jednak coś się zmieni. Również globalizacja będzie mniej taka z sobą związana, bo Europa już zapowiada, że przeniesie całą masę produkcji, która była delegowana do Chin, bo tak się bardziej opłacało, będzie w Europie. A więc te więzi globalizacyjne, one będą oczywiście, ale nie będą tak ścisłe. To jest zresztą naprawdę temat na dłuższą audycję niż otwarty mikrofon. Ja miałbym tu jeszcze wiele do powiedzenia, ale wiem, że my mamy też jeszcze sporo do skomentowania, więc na razie na tym zakończę.
No uciekł mi trochę pan w globalne tematy, a nie lokalne, no ale... No,
ale nie pytaliśmy o lokalne. Pytanie brzmiało w otwartym mikrofonie, jak bardzo pandemia wpłynie na życie społeczeństw. A więc nie było mowy o społeczeństwie ludzkim, chociaż nasi słuchacze próbowali tutaj dzielić się też swoimi doświadczeniami.
Mnie interesowało w naszej rozmowie raczej te wątki to towarzysko obywatelsko, czy tam powiedzmy prywatne, a gospodarka bez wątpienia doznała silnego wstrząsu i tam pewnie eksperci, specjaliści, ci, którzy zarządzają gospodarkami, struktury bankowe zastanawiają się, jak się podnieść z kolan i żeby straty się nie pogłębiały.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Prezydent Andrzej Duda powołał panią profesor Małgorzatę Manowską na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pytaliśmy słuchaczy, czy to będzie kolejny krok w usprawnianiu sądów, co ta zmiana da. Posłuchajmy, co słuchacze na ten temat powiedzieli.
Tak najuczciwiej będzie można ocenić po 6-letniej kadencji, czy ta decyzja była dobra, czy nie. W tej chwili ja się szczerze tutaj przyznaję, że za mało wiem na temat pani nowej prezes. Nie czytałem na temat jej przeszłości sędziowskiej pracy.
Wszyscy się cieszymy pewnie z tego powodu, bo po pierwsze, że to jest też kobieta. Kobieta jednak ma szersze spojrzenie na życie, prawda?
Prawo to logika, a logika to prawo. W tej chwili nie ma ani prawa, ani logiki. To, co się w tej chwili dzieje w sądach, w sądownictwie i wszystko się zamazuje niezawisłością sędziowską, nie ma sądów, proszę pana. Jest polityka, są układy.
Ta pani w 90-tych latach zdobyła swoje dajmy na to mianowanie na sędziego. Mhm. I stąd też, jak oni sobie sami nazwali się kastą, ci ludzie, sędziowie w Sądzie Najwyższym, nie głosowali na nią, tylko głosowali na starych ludzi.
Chciałbym powiedzieć, że pada ostatni, a może przedostatni, bastion niezależności i niezawisłości sądownictwa. Teraz Sąd Najwyższy, który będzie zatwierdzał między innymi ważność wyborów prezydenckich.
Powołuje prezydent, dbajmy o pewne rzeczy, które są. tutaj akurat Beckowy czy Płacz. No nie rozumiem tego.
Ja przyznam się, że ja nie mam jakichś specjalnie wielkich oczekiwań z powodu zmiany w Sądzie Najwyższym. Ostatnie dni, ostatnie tygodnie, ostatnie lata pokazały, że kondycja najwyższej kasy jest kiepska. To moim zdaniem efekt komunistycznych złogów na polskich uniwersytetach, które kształcą prawników. Tam nie została dokonana żadna zmiana, żadna weryfikacja tych ludzi. Jak przysłuchuję się debatom profesorów rozmaitych, takich usługowych o zmianach w Sądzie Najwyższym, szczególnie tak zwanych konstytucjonalistów, to mam takie przekonanie o ich głębokiej amoralności i antypaństwowości. Ci ludzie potrafią tak okręcić słowo, że one zmieniają jakby znaczenie na dokładnie przeciwne. Odnoszę takie przekonanie, że wielu prawników, nie wiem jak pan czy nasi słuchacze, że prawnik to jakiś hochsztapler albo oszust.
Wolę jednak skomentować sam fakt powołania pani Małgorzaty Manowskiej,
no
nie wdając się w rozważania na temat jakości prawa czy jakości prawników, bo tu każdy z nas ma bardzo indywidualne oceny. Natomiast uważam, że to sporo zmienia powołanie pani profesor Małgorzaty Manowskiej, bowiem zwróćmy uwagę na to, jak opozycja traci kolejne swoje przyczółki. Straciła Trybunał Konstytucyjny. Teraz sędzia Wróbel nie został powołany przez prezydenta, tylko została powołana Małgorzata Manowska, która należy do młodszego pokolenia sędziów, bo otrzymała nominację sędziowską w 1994 roku. Była też wiceministrem w rządzie Zjednoczonej Prawicy, wiceministrem sprawiedliwości. A więc jest.
No ma też doświadczenie w orzekaniu.
Jest związana z obozem władzy, tak jak poprzedni prezes Rzepliński Trybunału Konstytucyjnego był związany z opozycją. A więc tutaj się nie dzieje nic nowego, bowiem prawo jest tą dziedziną wiedzy, która zawsze była silnie związana z polityką i doktryny prawne, one w sposób oczywisty wspierają doktryny polityczne, czy z nimi współdziałają. Natomiast ciekawym również jest powołanie przez prezydenta Andrzeja Dudę, sędziego Laskowskiego, na funkcję prezesa Izby Karnej. Sędzia Laskowski utożsamiany jednoznacznie z opozycją. A więc to pokazuje, że prezydent Andrzej Duda ma pomysł wyciszenia tego konfliktu. Z całą pewnością Małgorzata Manowska nie będzie chodziła ze świeczką i krzyczała wolne sądy, tak jak robiła to pani prezes
Gersdorf.
A więc możemy się tutaj spodziewać uspokojenia sytuacji wokół Sądu Najwyższego i tego, że Sąd Najwyższy zajmie się wreszcie pracą merytoryczną, a nie jego pracownicy czy sędziowie będą wykorzystywani do politycznej wojny podjazdowej.
Ja za bardzo nie wierzę w jakieś radykalne i szybkie zmiany, no ale trzeba być pełnym nadziei.
Ja nie powiedziałem o radykalnych i szybkich zmianach. Ja mówię wyraźnie o tym, że są to zmiany, które zachodzą, natomiast
no, bez wątpienia.
Też nie wierzę w to, że to kończy proces reform sądownictwa, bo sądownictwu są potrzebne na przykład zmiany w procedurze karnej, ułatwiania procedury, skracania trwania spraw, powołania sędziów pokoju. I mam nadzieję, że teraz przychodzi czas właśnie na te kwestie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Komisja Europejska zaproponowała, aby w latach 2021-2028 na niwelowanie skutków pandemii przeznaczyć 750 miliardów euro, z czego blisko 64 trafi do naszego kraju. Przy tej okazji prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki mówili o sukcesie negocjacyjnym i wskazywali na potrzebę wymyślenia Unii na nowo i zmianie dotychczasowej optyki rozwoju wspólnoty. Pytaliśmy właśnie o te szanse Unii Europejskiej w okresie po pandemii naszych słuchaczy. Posłuchajmy.
To, że Unia jakiekolwiek pieniądze przeznacza Polsce, nie tylko Polsce, to jest, to tak powiem, żadna łaska, tak? Zgodę, to są bardzo duże pieniądze. Tylko nie zapominajmy jeszcze o tym, ile Polska wpłata do Unii Europejskiej różnych, nie tylko w postaci czystej, żywej gotówki.
To są sprawy biznesowe.
że jeżeli Unia daje, to wie, komu daje i po prostu, że na tym nie straci.
Polsce to może pomóc i na pewno te pieniądze bardzo się przydadzą, ale o czym to świadczy? Że naszą gospodarkę i nasze zarządzanie w kraju się mocno szanuje, mimo wielu obelg, które płyną do Unii Europejskiej nieuczciwych.
To 27 państw decyduje o tym, kto ile dostanie i tam te modły, proszę pana, krzyki, straszenie pana prezydenta i pana Morawieckiego, premiera, to niewiele wniosą.
Poczekamy, zobaczymy, jak te pieniądze zostaną rozdzielone, co się z tymi pieniędzmi stanie i wtedy będziemy oceniać, czy dobrze, czy źle zrobią. No i chwała dla nich.
Dopóki te pieniądze nie przyjadą do Polski, nie będą na polskich kontach, cieszyć się nie wolno. Tam cała armia ludzi pracuje, z Polski oczywiście, nad tym, ażeby w Polsce działo się jak najgorzej.
Ja chcę zauważyć, panie Adamie, że Unia Europejska nie produkuje pieniędzy. One pochodzą ze składek albo z uruchomionych pożyczek bankowych. I mam takie przekonanie, że tu wracamy do tej rozmowy o Europie czy o świecie po pandemii. Europa jest częścią tego świata popandemicznego. I takie mam wrażenie, że dotychczasowa ideologia Unii Europejskiej, dotychczasowa jej praktyka gospodarcza, no nie ma racji istnienia i kontynuowania, ponieważ wyraźnie widać, że Unia czy Europa staje się gospodarczą prowincją i epidemia tego dosyć jaskrawo dowiodła, że właściwie okazało się, że nie potrafimy produkować leków, maseczek, czego tam jeszcze, respiratorów. I ta koncepcja globalna, takie ja to nazwam gospodarcze cwaniactwo, a być może nawet neokolonializm, czyli pozbycie się wielu gałęzi gospodarki do krajów, gdzie to jest tania siła robocza i gdzie można ludzi nie dopłacać, gdzie można ich poniżać, i zastąpienie tego ideologizowaniem gospodarki czy polowaniem na czarownice, jak na Węgry, Polskę i tak dalej, bardzo źle Unii wróżą. Jeżeli Unia się nie opamięta, to przestanie prawdopodobnie istnieć.
Co do diagnozy, zgoda. Ja też z grubsza tak to postrzegam lub postrzegam to w podobny sposób, jak pan powiedział. Natomiast istotną kwestią jest teraz uruchomienie tych 750 miliardów kredytów. Istnieje o to bardzo mocny spór, ponieważ Holandia, Austria, Dania i Szwecja chcą zablokować ten plan Merkel i Macrona odbudowy Unii po pandemii. Pojawiają się też ciekawe komentarze, że być może Polsce opłaca się trzymać za to kciuki, za to, żeby do tego
ja
jednak
też tak
nie
uważam.
Dlatego, że agencja Bloomberg obliczyła, jaki z tego bilans kosztów i zysków może wynikać dla krajów Unii, bo to będą w dużej mierze pożyczone pieniądze, bo zdaje się, że rezygnuje się z koncepcji tych euroobligacji. I teraz jest takie wyliczenie, z którego wynika, że Polska mogłaby dopłacić łącznie w perspektywie wielu lat, zaznaczam, od 0,4 do 0,8% PKB netto. To oznacza, że Polska mogłaby dopłacić do tego w perspektywie wieloletniej od 2,3 do 4,6 miliarda dolarów. Być może okaże się, że rację ma też Krzysztof Bosak, który uważa, że raczej te pieniądze trzeba pożyczyć po prostu na rynkach zewnętrznych, a nie dokonywać takiej oto operacji, że Unia będzie te pieniądze dystrybuowała, pożyczone. Tu mamy na razie bardzo wiele sprzecznych informacji. Z drugiej strony mówi się o 63 miliardach bezzwrotnej pomocy, a więc trzeba byłoby najpierw dokonać wyjaśnienia tych podstawowych pojęć, tak? Co jest co. I myślę, że jest jeszcze czas na proces ucierania się tych wszystkich decyzji, już nie na podobieństwo ucierania bigosu, tylko po prostu szefowie, przywódcy państw usiądą i na zimno tą propozycję Komisji Europejskiej przeanalizują, bowiem to nie Komisja Europejska rządzi i Parlament Europejski, ale głowy państw. I oni będą podejmować ostateczną decyzję. Jeśli dalej Holandia, Austria, Dania i Szwecja będą blokować ten plan, to może się okazać, że on w ogóle nie wejdzie w życie.
No tak, a tutaj w tle tego, co się dzieje w Unii, warto jest przypomnieć ostatnie, no może nie ostatnie, ale niedawne słowa pani Margaret Mosbacher, która po raz kolejny wspomniała o Trójmorzu i o wiodącej roli Polski w tym projekcie. Także Unia, mówiąc krótko, nie bardzo ma pole manewru, bo tutaj Amerykanie tworzą swój lotniskowiec z Polską w roli głównej. I właściwie to jest tak, że Polska powinna to moim zdaniem dobrze rozegrać, wyciągnąć z każdej z tych opcji maksymalnie dużo korzyści dla siebie.
No i tak z pewnością będzie się działo. Uczymy się trudnej sztuki robienia polityki czy grania polityki na kilku fortepianach. Potrzebne jest nam Trójmorze, potrzebna jest nam Unia Europejska tak długo, jak z tego czerpiemy pewne korzyści. Ja tutaj mówię o pewnym politycznym cynizmie, ale tak to wygląda.
Ale tak postępują Niemcy, Szwedzi, Holendrzy.
Liczą się przede wszystkim interesy narodowe i taki interes wspólnotowy, który da się, że tak powiem, sprząc z interesem narodowym. A więc w tej chwili, raz jeszcze powiem, Unia Europejska jest w naszym interesie, NATO jest w naszym interesie, Trójmorze jest w naszym interesie.
No i zakończmy naszą rozmowę dzisiaj na tych optymistycznych hasłach. Wypada życzyć naszym słuchaczom dobrej pogody. Niebawem będziemy mogli poruszać się w miejscach publicznych bez maseczek.
Już to robimy od dzisiaj.
Do lasu zatem, szanowni państwo, idziemy na spacery, bierzemy dzieci za rączkę i oddychamy świeżym powietrzem, cieszymy się pogodą. Panie Adamie, życzę panu miłego weekendu.
Również wzajemnie i serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy.
I cieszmy się, że jakoś nam ta pandemia zeszła bez większych strat na zdrowiu. Do usłyszenia, dziękujemy za uwagę. Dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję, do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.